Dzisiaj w Studiu Tapei będziemy mówili o wpływach chińskich zarówno w Waszyngtonie, jak i potem w stosunkach chińskich z Unią Europejską. Zaczniemy od tego, że omówimy przez chwilę znane nazwiska ze świata polityki, które pojawiają się także często w różnych firmach doradczych i lobbyingowych. I tak zaczniemy od tych najbardziej znanych nazwisk, które pojawiają się od lat. I tak mamy Madeleine Albright, która pracuje w Albright Stonebridge Group. Następnie mamy Condoleezza Rice, która pracuje w RHGM. Nicholas Burns w The Cohen Group. Kurt Campbell, The Asia Group. Tom Donilon w BlackRock Investment Institute. Wendy Sherman, Albright Stonebridge Group. I Jake Sullivan, Macro Advisory Partners. Kilka lat temu na rynku tym pojawiła się nowa firma doradcza. Powiemy trochę o waszyngtońskim power couple, a tak naprawdę jednej osobie. Poznaj Michelle Flournoy. Jest to były zastępca, była zastępca sekretarza obrony za Clintona, podsekretarza do spraw obrony za Obamy. Demokratka ta otrzymała nawet propozycję w administracji Trumpa, jednak odmówiła. Po odejściu z administracji Obamy konsultowała i odnosiła ogromne sukcesy, podzyskując dla swoich nowych pracodawców wiele kontraktów na miliony dolarów. Wykazała się także talentem, ogromnym talentem w otrzymywaniu darowizn dla think tanków. Miała mnóstwo ofert pracy po swojej karierze politycznej, ale zawsze miała jeden warunek. Chciała być w cieniu, bez firmowania przedsięwzięcia swoim nazwiskiem. Dlaczego mówię power couple? Bo jej mąż służył prawie 3 dekady w marynarce i był wiceprezesem IBM. I tak w 2017 roku Michelle Flournoy w końcu zdecydowała się i przyjęła ofertę w nowo powstałej firmie doradztwa strategicznego i została partnerem zarządzającym w WestExec Advisors. Twarzą tej firmy, którą ona współtworzyła, został waszyngtoński insider z ponad 20-letnim doświadczeniem, autor przemówień i prawa ręka wiceprezydenta Bidena, Tony Blinken. Pracuje w tej firmie także wielu byłych ambasadorów, senatorów i szefostwo trzyliterowych amerykańskich agencji. Haczyk tu jest taki, że strategiczni konsultanci nie muszą się rejestrować jako lobbyści, no bo nie lobują, prawda? Słynne motto owych WestExec Advisors było takie, cytuję, nie pójdziemy rozmawiać za ciebie, ale wskażemy do kogo się udać i co powiedzieć. Koniec cytatu. Warto zauważyć, że w trakcie kampanii prezydenckiej Bidena szef WA Blinken równolegle doradzał kandydatowi prezydenckiemu w sprawach polityki odnośnie Chin, będąc szefem owej firmy i zarazem doradcą kandydata na prezydenta Bidena. Według oficjalnych danych ze strony WestExec Advisors, połowa jej pracowników przekazała darowizny na kampanię Bidena. Teraz przedstawię kilka bardziej znanych osób z tej firmy. Powiedzmy o Tonym Blinkenie, który poza prowadzeniem firmy skupionej na rynku chińskim, zarządzał także Penn Biden Center, czyli centrum prezydenta Bidena na Uniwersytecie Penn, na które to miały wpłynąć dziesiątki milionów chińskich dotacji według amerykańskiej prasy. Chcę tu zaznaczyć, że wszystkie te informacje są oficjalnie dostępne w amerykańskich mediach, na przykład w Politico, Newsweek albo The Intercept. Także wszystko jest do sprawdzenia i jest to udokumentowane już wiele lat temu. Kolejna osoba, znana osoba właśnie z WestExec Advisors, to Jen Psaki, która pracowała najpierw dla Johna Kerry, później dla Bidena. Następnie właśnie WestExec Advisors, po czym była rzecznikiem prasowym Białego Domu, po czym odeszła z funkcji właśnie rzeczniczki Białego Domu, by prowadzić własny program w MSNBC. Jej mąż znowuż jest doradcą Partii Demokratów. Kolejna osoba, znane nazwisko z tej firmy, to Avril Haines, która doradzała Obamie, obecnie zaś jest dyrektorem National Intelligence. I w marcu tego roku, czyli niecałe pół roku temu, w trakcie przesłuchania w kongresie twierdziła, że komunistyczna partia Chin chce uniknąć eskalacji z napięć z USA. I tu cytuję, powiedziała przed kongresem, według nas Chiny nie dążą do wojny. Koniec cytatu. Po wygranej przez Bidena nominacji demokratów, firma owa WestExec Advisors usunęła ze swojej strony dowody zaangażowania z podmiotami chińskimi, a była zaangażowana w ułatwianie między innymi współpracy między podmiotami chińskimi i amerykańskimi. Przedtem chwaliła się ta firma zarówno współpracą z Departamentem Obrony USA, jak i poszerzaniem amerykańsko-chińskiej współpracy w ramach nauk STEM, także pozyskiwaniem funduszy i studentów z zagranicy. Największym klientem byli wówczas właśnie studenci chińscy, a także pomocą amerykańskim firmom farmaceutycznym w wejściu na rynek chiński. Pozostałe osoby w administracji Bidena to były dyplomata William Burns, który za czasów Obamy, a następnie dyrektor CIA za Bidena, który prowadził Carnegie Endowment for International Peace, kiedy instytucja ta otrzymała 2 miliony dolarów od chińskiego przedsiębiorcy. Kolejna osoba to ambasador przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, która przemawiała w jednym z instytutów Konfucjusza, gdzie chwaliła chińskie władze. Wcześniej była wiceprezydentem w Albright Stonebridge Group, kiedy największym rynkiem tej firmy był wówczas rynek chiński, gdzie firma miała oddział, który tylko tam w Chinach zatrudniał 14 osób. Kolejne znane nazwisko to Kurt Campbell, człowiek od Azji zarówno za administracji Obamy, jak i Bidena, który pracował w powiązanej z instytutami Konfucjusza US-China Strong Foundation. Nie będę się tutaj zagłębiał w powiązania rodzinne osób z drugiego i trzeciego rzędu władzy, to wszystko można sobie samemu znaleźć w amerykańskich mediach, tak jak mówię, Politico, Newsweek, The Intercept. Tyle odnośnie kwestii amerykańskich i wpływu chińskich władz na politykę Stanów Zjednoczonych wobec ich kraju. Chcę teraz powiedzieć parę słów o Europie. Zacznę tutaj od materiału, od opracowania z lutego bieżącego roku. Jest to, okazało się, w Pacific Forum, wydanym w lutym 2023, Insights and Issues. I dokument ten zawiera kilka prac, które omawiają jeden temat. The World After Taiwan's Fall, czyli świat po upadku Tajwanu. Jest tam opracowanie naukowca Bruno Tertei, który jest zastępcą dyrektora francuskiej instytucji zajmującej się badaniami strategicznymi. Jest on tam doradcą także w Instytucie Montaigne. Także Bruno Tertei napisał opracowanie. Tytułem są konsekwencje dla Europy podbicia przez Chiny Tajwanu. Dokument ten omawia sytuację inwazji ewentualnej Tajwanu przez Chiny w roku 2025 i wychodzi z założenia, że sytuacja geostrategiczna jest taka właśnie jak w lutym 2023, tyle że ma to wszystko miejsce dwa lata później. I tak stwierdza o Europie, że Europa nie ma wypracowanych wspólnych pozycji i stanowisk wobec Chin w następujących dziedzinach. Przede wszystkim chodzi o Huawei i zastosowanie 5G w Europie. Następnie inwestycji, które napływają z Chin do Europy. Kolejna rzecz to Morze Południowochińskie i występujące tam spory terytorialne. Kolejna rzecz to przedsięwzięcie pasa i szlaku. Stwierdza także, że Węgry są takim krajem, który stara się balansować między obydwoma mocarstwami, między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i od obydwu uzyskać jakieś koncesje. Według autora pozostałe państwa Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej nie mają jeszcze wypracowanego stanowiska i czekają, co się wydarzy. Ów Bruno Tertei stwierdza dalej, że w tej chwili mamy dwa zasadnicze stanowiska w Unii Europejskiej. Pierwsze to jest rosnąca rozbieżność postrzegania Stanów Zjednoczonych i Chin. I według badań w krajach europejskich średnio pozytywnie Stany Zjednoczone postrzega 62% badanych, a Chiny średnio 28% badanych. Druga kwestia to ta, że Europa jest coraz bardziej świadoma napięć między Chinami a Tajwanem i coraz mniej władze różnych krajów europejskich są skłonne opowiadać się po stronie chińskiej, a coraz bardziej są przyjazne Tajwanowi. Punktami spornymi między Unią Europejską a Chinami to jest głównie Comprehensive Agreement on Investment, czyli tak zwany CAI. Jest to dokument, który był negocjowany przez 7 lat, po czym następnie po przyjęciu go w grudniu 2020, 5 miesięcy później, Parlament Europejski wstrzymał ratyfikację tego dokumentu w maju 2021. Przyczyną wstrzymania ratyfikacji była krytyka władz europejskich w marcu 2021 władz chińskich i obłożenie sankcjami urzędników chińskich, oficjeli chińskich ze względu na obozy w Xinjiangu. Władze chińskie odpowiedziały znowuż nałożeniem sankcji na urzędników europejskich, a także na niektóre instytucje europejskie. W wyniku czego właśnie władze w Brukseli wstrzymały ratyfikację owego dokumentu w maju. Co gorsze, największy zwolennik, promotor tej współpracy, niemiecka kanclerz Angela Merkel, no nie ma już jej u władzy, a to była to osoba, która bardzo popierała zarówno tworzenie, jak i zawarcie, jak i wprowadzenie w życie tego dokumentu. Kolejna kwestia, która zdecydowanie nie poprawiła sytuacji, to brak potępienia przez władze chińskie agresji rosyjskiej na Ukrainę. No i ostatnia rzecz, która zdecydowanie już ostatecznie pogrzebała ten cały dokument, jeśli nawet ktokolwiek mógłby mieć jakieś nadzieje, no to wizyta Ursuli von der Leyen w Pekinie i sposób, w jaki została tam potraktowana. Co ciekawe, 4 kwietnia tego roku chiński ambasador, szef chińskiej misji przy Unii Europejskiej opublikował oświadczenie, można to znaleźć na stronie chińskiej ambasady, przedstawicielstwa, w którym twierdzi, że no niestety to strona europejska nie zrozumiała zarówno Chin, jak i polityki, dlatego doszło do takich napięć między obydwoma stronami, bo niestety strona europejska się nie wykazała i jest to, ich wina leży po stronie europejskiej. Kolejnym takim punktem napięć między Unią Europejską a Chinami, no jest kwestia litewska, czyli sytuacja, kiedy władze Litwy podniosły rangę tajwańskiego przedstawicielstwa na Litwie, zmieniając nazwę z przedstawicielstwa tajpejskiego na tajwańskie, po czym następnie opuściły format współpracy między Unią a Chinami, tak zwane 17+1, co doprowadziło do napięć między Brukselą, Pekinem a Wilnem. Następnie sytuacja się jeszcze pogorszyła, kiedy jesienią 2021 delegacja Parlamentu Europejskiego złożyła wizytę na Tajwanie, po czym po powrocie do Europy znaczną większością, 580 wobec 26 głosów, przyjęła rezolucję nawołującą do zacieśnienia współpracy i kontaktów i rozszerzenia partnerstwa z Tajwanem. Co ciekawe, cytowałem przed chwilą to stanowisko chińskiego ambasadora i trzeba tu zaznaczyć, że od osób, które na przykład pracują w chińskich firmach, czy też z moich rozmów z Chińczykami wiem, że funkcjonują oni w znacznej bańce informacyjnej. To znaczy są przekonani, jak się rozmawia z Chińczykami, nawet tymi, którzy żyją, funkcjonują na Zachodzie, że większość Tajwańczyków chciałaby przyłączenia do Chin, aneksji przez ten kraj i są tak naprawdę zwolennikami współpracy z Chinami. Że to jedynie mniejszość sponsorowana przez Stany Zjednoczone jest protajwańska i antychińska. I tutaj należy zauważyć jedną rzecz, mianowicie spotkałem się z taką opinią, że to właśnie dlatego władze amerykańskie tak bardzo nalegały na spotkanie z Blinkena z władzami chińskimi, ponieważ chciały ostrzec bezpośrednio władze chińskie przed sytuacją, w jakiej znalazł się Putin, który nie wiedział, jaka jest ta prawdziwa sytuacja na Ukrainie. To znaczy też wyobrażał sobie, że wystarczy pojawić się na Ukrainie, a wojska rosyjskie będą przyjęte z otwartymi ramionami i że jest to jedynie mniejszość, która jest antyrosyjska. Okazało się, że tak nie jest. I stąd właśnie podobno takie ciśnienie władz amerykańskich na spotkania z władzami chińskimi, żeby uzmysłowić przewodniczącemu Xi i ludziom wokół niego, że taka sama sytuacja jest na Tajwanie, że to nie mniejszość, a większość jest protajwańska i że to nie większość jest prochińska, ale zdecydowana mniejszość. Dodajmy jeszcze na zakończenie, że z krajów europejskich, które wysyłają swoje statki w rejon Indo-Pacyfiku, to Francja regularnie wysyła okręty przez cieśninę tajwańską. Ostatnio wysłały także władze brytyjskie. Wysłały niedawno najnowszy okręt marynarki włoskiej, który dokował w Japonii w bazie Yokosuka. To tyle na dzisiaj z studia Tajpej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.